Takie wyprawy motocyklowe zdarzają się bardzo rzadko. Kilka dni temu zaprzyjaźniony fan dwóch kółek poinformował mnie, że przez Rzeszów na swoim starym motocyklu z wózkiem będzie przejeżdżał Michał Kapuściński. Człowiek z Suwalszczyzny, który postanowił okrążyć nasz kraj, stawiając sobie przy tym szczytny cel. Szybko się z Michałem skontaktowałem i wczoraj po południu pojawił się na naszym radiowym parkingu. Zimą motocyklem dookoła Polski. No nie nazwałbym tego rozsądnym pomysłem.
Może nie jest to rozsądny pomysł, ale jest to za to pomysł ciekawy. Inspiracją był Marek Suslik, który przejechał Syberię motocyklem przy minus 50.
I co, pomyślałeś? Ja też mogę.
Spotkałem się z nim, mamy kontakt jak najbardziej i po prostu stwierdziłem, że też pojadę, ale może nie aż tak, nie dla wyczynu, może bardziej dla akcji charytatywnej, które prowadzę razem z tym wyjazdem i stwierdziłem, że tak, też pojadę.
No to zanim o podróży, parę słów o tej akcji.
Akcja dotyczy zbiórki na sprzęt rehabilitacyjny i na wózek inwalidzki dla chłopaka, który ma 36 lat i porusza się na wózku, nie ma całkowicie nóg, nogi stracił w wypadku samochodowym. Zbiórka jest udostępniana na stronie Facebooka Baza Motocyklowa Malesowizna i tam są udostępnione linki do zrzutki, do czego zachęcam bardzo, i do śledzenia strony, na której są relacje z tego wyjazdu.
Ile potrzeba pieniędzy?
Zrzutka jest ustawiona na 15 tysięcy. To pozwoli zakupić potrzebny sprzęt do, powiedzmy, w miarę normalnego funkcjonowania dla tego człowieka. Po prostu życie skierowało mnie tak, że jest to mój przyszły szwagier.
To od razu też rodzinna pomoc. To powiedzmy teraz o przygotowaniach do wyprawy. Czy ten motocykl jest jakoś modyfikowany? Jaki to w ogóle jest motocykl? Bo o tym nie powiedzieliśmy.
Jest to motocykl Dniepr, czyli dynamiczny, niezawodny i ekonomiczny pojazd rodzinny, w skrócie Dniepr, produkcji radzieckiej z lat 70. Oczywiście jest tutaj przeprowadzona pewna modyfikacja z tego względu, że motocykl jest uznawany wśród użytkowników innych motocykli za jako bardzo psujący się ze względu na materiały, z jakich jest wykonany. Ja usunąłem najgorszą usterkę z tego motocykla, czyli silnik. Silnik został zastąpiony silnikiem z innego motocykla, co pozwala jak gdyby pokonywać większe kilometry, nie mając w głowie tego, czy on się zepsuje.
A sama konstrukcja? No, kolców w oponach nie widzę. Marek je miał, jadąc przez Syberię.
Tak, kolców nie mam, za to mam łańcuchy, które mogę w każdej chwili założyć na koła, jeżeli będzie taka potrzeba.
Czyli motocykl konstrukcyjnie prawie oryginalny, nie było tam przelutowywania, robienia skrętek w obawie przed mrozem.
Nie, no kilka takich miejsc jest, w którym są skrętki, przeróbki, czy może nie w obawie przed mrozem, bardziej w obawie tego, żeby to się nie rozleciało i nie popsuło. Ale działa. W ogóle nie spodziewałem się takiego lata tu u was w Rzeszowie. Wziąłbym krótkie spodenki, gdybym wiedział, że tak będzie. Co prawda część Polski przejechałem w aurze zimowej. W wieczornych godzinach już były ujemne temperatury i jazda była też po śniegu. W tym momencie mam przejechane 650 km. Docelowo trasa ma mieć około 4000 km, czyli no przede mną, jak wiadomo, jeszcze 3350 km.
Na Podkarpacie wyjechałeś od Lubelszczyzny, gdzie dalej?
Wołosatę. Z Wołosatego kierować będę się na Nowy Sącz, Krynica Zdrój i pasmem górskim całym dołem przejadę aż w stronę niemieckiej granicy Görlitz i stamtąd udam się do Szczecina wzdłuż granicy zachodniej. A górą oczywiście wzdłuż morza, tak, czyli Gdańsk i oczywiście na końcu już zostaje tylko dom, Suwalszczyzna.
Były jakieś przygody po drodze?
Przygód po drodze takowych na razie jeszcze nie zaznałem, oprócz przepalonej żarówki w wózku bocznym. Za to miłą przygodę zaznałem wczoraj. Człowiek podjechał do mnie samochodem, odprowadził mnie ponad 20 km, zatankował motocykl i był to bardzo miły gest z jego strony. Pozdrawiam cię, Marku, serdecznie.
Generalnie to kierowcy pewnie pukają się w głowę, jak cię widzą.
Kierowcy zachowują się różnie, mogę powiedzieć tak. Większość kierowców macha do mnie, czy mruga światłami i tak dalej, ale zdarzają się też kierowcy, którzy zajeżdżają drogę i celowo używają na przykład spryskiwaczy do wycieraczek.
Porozmawiajmy trochę o stroju, bo to, co najbardziej blokuje chyba motocyklistów, to wrażenie zimna. Na motocyklu bardzo się marznie, nie można się poruszać, a zimą marznie się szczególnie. Przygotowywałeś się jakoś specjalnie? Testowałeś różne rodzaje strojów?
Tak, testowałem różne rodzaje strojów, kilkukrotnie wybierając się w różne zimowe wyprawy przy naprawdę dużych, ujemnych temperaturach, powiedzmy tak jak na realia polskie. 2 tygodnie temu byliśmy na Litwie przy minus 10, gdzie temperatura podczas jazdy jest odczuwalna w granicach minus 20. Mam kombinezon, który jest dedykowany dla rybaków norweskich na kutry w okresie zimowym. Z tego względu, że siedząc na motocyklu nie wykonujemy zbytnio dużo ruchów i kilka godzin jesteśmy jak gdyby wystawieni na oddziaływanie pędu wiatru zimna w pozycji siedzącej. Strój pozwala jak gdyby przekroczyć tą barierę i jest naprawdę komfortowy.
Buty?
Buty zwykłe. Nie będę reklamy tutaj robił jakimś butom, ale buty dają radę. Zwykłe buty. Najważniejsze, żeby buty były zasłonięte, tak jak tutaj w tym motocyklu są te osłony, które są osłonami na kolana i dodatkowo osłony chronią też przed wodą, że woda nie leje się na buty. Wystarczy, aby buty były suche.
No to jest bokser, to trochę ci nogi jeszcze zasłania cylinder.
Tak, i grzeje dodatkowo.
Rękawice.
Rękawice typowo motocyklowe, takie grubsze. Komfort jazdy też daje owiewka, która jest z przodu, która rozbija pęd powietrza i jak gdyby bezpośrednio nie jestem narażony na ten wiatr na dłonie, ale dodatkowo wiozę ze sobą mufy. W razie konieczności mogę je założyć i wtedy rękawice mam dodatkowo jeszcze osłonięte i to też daje duży komfort jazdy.
A masz grzane manetki?
Nie, nawet w tym momencie nie jest to wymagane. Jeszcze jak gdyby nie przekroczyłem tej granicy, ale jeżeli będą potrzebne, jesteśmy w Polsce, tak, że nie ma tu żadnych jakichś obaw. W każdej chwili można to sobie kupić czy zamówić do jakiejś konkretnej miejscowości i zainstalować.
Wspomniany przez ciebie Marek Suslik, gdy przygotowywał się do kolejnej wyprawy na Alaskę, mówił o tym, że musi sobie zrobić podgrzewane siedzenie.
Ja troszeczkę poszedłem na łatwiznę i wyniosłem z domu dywanik, który jest ze skóry baraniej i obciąłem go. Trochę zgrzytu było, ale robi robotę w motocyklu.
To jak o siedzeniu, to jeszcze o głowie kask.
Głowę zabezpieczam kominiarką neoprenową, szyję dodatkowo kominem, a na głowę jeszcze dodatkowo zakładam cienką neoprenową czapkę. I to jest w zupełności wystarczające. Szyba wystarczająco chroni od zimna i kask nie jest narażony też bezpośrednio na pęd chłodu i wiatru.
To jest maszyna z wózkiem, rzecz jasna, bo chyba tylko takimi motocykliści tak naprawdę poruszają się zimą, no w odróżnieniu od wspomnianego Marka, który ma narty przy swoim motocyklu. Ale no, 3 punkty podparcia, wiadomo, jest dużo łatwiej na śniegu. To jest twój magazyn, bo widzę, że z tyłu zamontowane zapasowe opony?
Tak, jest to mój magazyn, jest to tak naprawdę cały mój majątek, który tam wiozę, bo większość rzeczy z szafy po prostu wrzuciłem do tego wózka. Wiozę też oczywiście cały koszyk różnych części zapasowych, tak jak druga skrzynia biegów, czy drugi dyferencjał, linki, rollgas, gumy, siedzenia i inne drobne jeszcze rzeczy, które są potrzebne w momencie uszkodzenia do naprawy tego motocykla. Oczywiście oleje, smary, tak, i mam nawet prostownik ze sobą, siekiera i to wszystko. Myślę, że z takimi rzeczami, które wiozę w tym wózku bocznym, jestem w stanie przetrwać nawet kilka miesięcy jeżdżąc po Polsce.
Tylko żeby paliwa nie zabrakło, bo widzę, że w tym celu kanister dodatkowy.
Tak, i przydał się jakieś 20 km przed Rzeszowem, bo nastąpił kaprys motocykla, ale właśnie 10 dodatkowego paliwa pozwoliła na kontynuację jazdy.
Proszę wypatrywać Michała, pomachać mu na szczęście i nie zajeżdżać drogi, a wiem, że ma się pojawić w Bieszczadzkiej Lisznej na zaczynającym się dziś zimowym zlocie motocyklowym. A może ktoś też zechce wesprzeć zbiórkę. Profil Malesowizna, baza motocyklowa. Tam wszystkie namiary i relacje. A za chwilę wrócę do tematu, który został wywołany przez innego uczestnika wspomnianego zimowego zlotu. Przed tygodniem prezentowałem Państwu fragment wypowiedzi, która znalazła się na profilu Zapach Garażu. Jego twórca, znany motocyklista Erwin Gorczyca, bardzo krytycznie wypowiadał się o przepisie, który nakazuje zgłoszenie zgromadzeń motoryzacyjnych, jeśli jest na nich więcej niż 10 pojazdów. i rozważał, czy powinien zgłosić do gminy fakt, że 10 kolegów przyjedzie do niego, po czym wspólnie mają ruszyć na zimowy zlot do Lisznej. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, komentując to, powiedział niewiele, głównie cytował nowy przepis. Zwróciłem się więc do Komendy Głównej, dokładnie podinspektora Roberta Opasa z Biura Ruchu Drogowego, któremu opowiedziałem o wątpliwościach. Jak mnie zapewnił, nie chodzi o wyciąganie jakichś konsekwencji w takich przypadkach, a o kwestie bezpieczeństwa i płynności ruchu.
Sam przepis ma doprowadzić do tego, żebyśmy jako instytucja mieli informacje o takich spotkaniach, szczególnie większej ilości użytkowników, fanatyków motoryzacji, tak żeby po prostu w tym rejonie załoga tak naprawdę mogła monitorować ten ruch, tak żeby się nie skończyło to właśnie tym, że zainteresowane tym osoby po prostu ten ruch zatamują. Także no nie mamy tutaj na celu naprawdę nakładania mandatów w sytuacjach, które wyglądają tak spokojnie, jak pan w tym momencie mówi.
Nowe prawo i związane z nim kary mają dotykać organizatorów nielegalnych wyścigów i spotkań z niebezpiecznymi popisami ich uczestników. Ale, jak dodaje podinspektor Opas, warto rozważyć poinformowanie służb, gdy przewiduje się spotkanie większej grupy.
Zakładamy sytuację idealną, o której pan powiedział, czy przejazd kolumny takich 10 chociażby samochodów, wtedy nie wypełnia to, tak jak mówię, tych obowiązków zgłoszenia. Natomiast jeżeli będzie to 20 pojazdów, najpierw spotkacie się państwo na stacji benzynowej czy w jakimś miejscu publicznym, w tym momencie już możemy mówić o tym, że warto jak najbardziej zgłosić tego typu sytuacje. Bo, tak jak mówię, sytuacje wymykają się czasami spod kontroli. Natomiast samo spotkanie, przejazd, rajd turystyczny i tak dalej, no czy też kolumna pojazdów jadących trasą, spotkania towarzyskie, prywatne, no to nie są sytuacje, które podlegają konkretnie przepisom.
A więc reasumując, w przypadku opisanym na wstępie nie ma konieczności zgłoszenia. Tak sobie prywatnie myślę, że to będzie może podobne do przepisu o zgromadzeniach. Trzeba je zgłaszać, jeśli ma się spotkać co najmniej 15 osób w celu wspólnych obrad lub wyrażenia stanowiska. Ale nie każde spotkanie wypełnia te warunki, a pewnie nawet niewiele osób wie, że zgromadzenia powyżej 15 osób mogą być uznane za nielegalne i podlegają karze. I też w nowym drogowym przepisie jest definicja mówiąca o otwartym lub publicznym terenie i spotkaniu właścicieli pojazdów w celu ich prezentacji, zwłaszcza jeśli są zmodyfikowane. Może też za chwilę zapomnimy, że jest taki przepis i pojawi się tylko, jeżeli ktoś rzeczywiście będzie się niebezpiecznie zachowywał. Nie wiem, co państwo robią o tej porze roku, ale ja w drugiej połowie lutego najczęściej jeden weekend spędzam w Kowalówce koło Cieszanowa, gdzie pod naszym patronatem spotykają się podróżnicy jeżdżący na dwóch kółkach, czasem z wózkiem. Nazywa się to Nasze Wyprawy Motocyklowe, a wymyślił je i od początku prowadzi Paweł Głaz.
Kawał historii, 15. edycja Naszych Wypraw Motocyklowych.
Jubileusz będziecie jakoś świętować? No bo to 15 to już jest tak okrągło.
Świętujemy każdego roku, bez względu na to, czy to jest okrągła rocznica, czy nie, także będzie to jedna z wielu. Jak to przebiega? Zaczynamy w piątek wieczorem, tak żeby różne osoby z dalszych, bliższych odległości mogły dotrzeć na pierwsze prezentacje. Startujemy o 18:30 pierwszą prezentacją, po której następuje kolejna. Dzień kończymy różnymi atrakcjami, albo palimy ognisko, albo sobie śpiewamy, wymieniamy się różnymi informacjami z tras, z podróży, z doświadczeniami i tym podobne tematy. Drugi dzień, w ubiegłym roku pojawiła nam się wycieczka i zaczynamy też od wycieczki, po której o 12:30 startujemy z kolejnymi prezentacjami, po prezentacjach koncert, ale w trakcie rodzi się jeszcze wiele, wiele innych inicjatyw. W tym roku jeden z uczestników ma już zebraną grupę na obserwację nieba. Właściciel mówi też, że możliwa jest wycieczka kulik z pochodniami, ale tu karty będzie rozdawać pogoda.
Przede wszystkim jednak jest to, tak jak mówisz, spotkanie w celu wymiany wrażeń, wymiany doświadczeń. Jakich podróżników masz tym razem?
Różnej maści podróżnicy jak co roku. Zaczynamy od filmem po górkach, szwagieru z ekipą, przyjeżdżają z Rzeszowa. W ubiegłym roku przelecieli do Indii pokonywać najwyższe przełęcze w Himalajach. Będzie Bernd Richter, który przyjeżdża do nas jako uczestnik z Niemiec. Będzie się dzielił tym, jak motocyklem zabytkowym, bo Simpsonem Avro, dojechał na przylądek północny. Dla nas dodatkowa ciekawostka, ponieważ całą podróż z Niemiec na nasze wyprawy motocyklowe dojedzie z własnym motocyklem. Kolejny dzień zaczynamy od wycieczki, ale po wycieczce pierwsza prezentacja mój tata, motor i ja, czyli z Ropienki do Iranu. Florentyna z tatem będzie opowiadać o podróży motocyklem z wózkiem bocznym. Specyficzny kraj, w którym dzieje się w tej chwili bardzo wiele, natomiast oni byli przed tymi całymi zamieszkami, więc podzielą się urokami Iranu czy gościnnością tejże specyficznej ludności.
Dobrze, nie zdradzajmy może wszystkich w takim razie, bo widzę, że zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Czy są jeszcze miejsca?
Zależy jakie. Noclegowych brak, przynajmniej na miejscu, w leśnej chacie, bo tam się spotykamy w Kowalówce, w leśnej chacie, w ośrodku wypoczynkowym. Natomiast w okolicy można prawdopodobnie jeszcze coś znaleźć, tylko w zależności od tego, jaka dzieli nas odległość od miejsca wydarzenia.
I dodajmy, wydarzenie jest bezpłatne.
Tak, bezpłatne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bo to nie tylko motocykliści są mile widziani. Każdy zainteresowany podróżami znajdzie coś dla siebie. Zarówno zza kasku motocyklisty, jak i zwykłego człowieka. Ponieważ motocykliści siłą rzeczy zsiadają z tego motocykla, spotykają się z ludźmi, rozmawiają, więc te wymiany doświadczeń są najbardziej ciekawe, specyficzne potrawy, kultura i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj opowiadać szereg różnych informacji.
Do Kowalówki koło Cieszanowa nie jest daleko, można też przyjechać i po opowieściach wrócić do siebie. Przypomnijmy, od 20 lutego.
Piątek, 18:30 startujemy. Każdy rok przynosi coś innego, coś nowego, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Zapraszał Paweł Głaz, który od lat organizuje to spotkanie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, wręcz zasypuje mnie ostatnio informacjami o postępach prac na ekspresowej S19 na południe od stolicy województwa. I bardzo się z tego cieszę, bo często na południe jeżdżę. Czy jednak wybudowanie ekspresówki coś zmieni w samym mieście? Czy będzie mniej korków? Takie pytanie usłyszał ode mnie specjalista od ruchu ulicznego, doktor habilitowany inżynier Lesław Michajło, który odpowiadając podzielił się też kilkoma innymi ciekawymi spostrzeżeniami.
No, nie podkładałbym tu już zbyt wielkich nadziei w tym akurat rozwiązaniu. Dlaczego? Dlatego, że ten ruch, który i tak nie ma jechać przez centrum, to już jedzie poza centrum właśnie tym odcinkiem S19, który jest dostępny. Dużo tego ruchu przypuszczam, że już nie ubędzie, mimo otwarcia tunelu w Babicy i dalszego odcinka. Ja sądzę, że tutaj nasz region przyrzeszowski, ale też i wokół innych miast stosunkowo dużych, decydenci muszą myśleć o tym, żeby zapewnić układ dróg, które będą rozprowadzać ten ruch właśnie w taki sposób promienisto-okrężny, żeby można było łatwo omijać centrum czy dzielnice, które są stosunkowo blisko centrum, a jednocześnie być w możliwości załatwienia spraw w mieście. Natomiast jeśli nie podomykamy tych dróg międzydzielnicowych, które mogą pełnić swego rodzaju funkcję obwodnic, no to będziemy mieli ciągle wymieszany ruch lokalny z ruchem tranzytowym i tutaj to już mamy same konflikty.
Tak patrząc na różne miasta na świecie, czasem widzę to, że one się rozrastają i przy tym sięganiu coraz dalej powstaje kolejna obwodnica. Kolejna obwodnica, tych pierścieni wokół miast jest coraz więcej. No u nas tego nie widzę niestety.
W większości miast naszych tutaj w regionie nie widać tego. Rzeszów ma pewne tutaj możliwości, żeby domknąć właśnie ten przynajmniej ten pierwszy pierścień dookoła miasta, tylko no, to pewnie jeszcze kilka lat potrwa. Północna strona w zasadzie będzie niedługo domknięta, no bo już przetargi zostały ogłoszone, więc konieczna jest strona południowa, tym bardziej, że jakby problemy komunikacyjne są głównie po stronie południowej miasta. Wiemy, że Rzeszów jest podzielony również linią kolejową północ-południe, tą w kierunku Jasła, gdzie są w większości skrzyżowania w jednym poziomie. Kolej aglomeracyjna zwiększa swoją częstotliwość, mamy centrum obsługowe, ale już też i tutaj można by powiedzieć, że zabrakło pewnej perspektywy dalszej myślenia o tych wszystkich inwestycjach, no bo co tu dużo mówić, także kolej aglomeracyjna skomplikowała ruch uliczny. Gdyby na pewnych etapach pomyślano tak bardziej globalnie o tym problemie, że jak już coś usprawniać, to rzeczywiście od A do Z, no to prawdopodobnie można by było zorganizować inaczej tą przestrzeń komunikacyjną w mieście, aby wyeliminować właśnie te punkty zapalne. I wydaje mi się, że dzisiaj wola w tym kierunku jest wyrażana, tyle że niektóre rzeczy już się stały. Zakopanie na przykład tej linii poniżej poziomu ulic jest bardzo trudne, no bo właśnie to centrum obsługowe kolei aglomeracyjnej wymaga włączenia do torów linii kolejowej 106. I to już nie jest takie łatwe jak w przypadku ulic, bo kolej ma znacznie mniejsze dopuszczalne pochylenia podłużne, więc także i z tego powodu jest to dużym utrudnieniem. Wydaje mi się, że ciągle jeszcze możemy myśleć o tym, żeby coś usprawniać, ale nie powinniśmy brnąć w rozwiązania tymczasowe. Pod hasłem są pieniądze, to coś robimy, a nie mamy tego przemyślanego po prostu od A do Z. I to na różnych szczeblach, prawda? No bo wiadomo, że zainteresowani to jest i miasto, i ościenne gminy, i województwo, i pewnie szczebel w ogóle ogólnokrajowy. Powinny być wypracowane rozwiązania kompleksowe, żeby ta wygoda życia, komfort życia w Rzeszowie był naprawdę odczuwalny, a jeszcze długo będziemy jeździć samochodami. Mimo darmowej komunikacji, mimo zachęt, bo samochód ciągle pozostaje najwygodniejszą formą transportu i załatwiania wielu spraw naraz, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli jedziemy gdzieś załatwić jedną sprawę, powiedzmy, no to komunikacja zbiorowa jest wtedy bardziej przydatna. Jeżeli wiele spraw naraz musimy załatwić, no to samochód zapewnia nam większą swobodę.
O współpracę i mądre planowanie rozwiązań komunikacyjnych apelował doktor habilitowany inżynier Lesław Michajło z Politechniki Rzeszowskiej. Tyle na dziś w magazynie motoryzacyjnym. Za uwagę dziękuję, Janusz Jaracz. Do usłyszenia.